Witam bardzo serdecznie pana posła Jarosława Zielińskiego, byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie ojcu redaktorowi i naszym słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, wczoraj zakończyły się prace przy budowie zapory, bariery na odcinku 187 kilometrach tego podlaskiego odcinka polsko-białoruskiej granicy. Opozycja od początku podjęcia tej inicjatywy grzmiała, że ta zapora nigdy nie powstanie, stało się inaczej, a nade wszystko chodzi przecież o bezpieczeństwo naszej ojczyzny.
Opozycja uważała, że nie powstanie, ale także była przeciwna jej powstaniu, niestety, tak jak była przeciwna wcześniej wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarach przygranicznych, a później wprowadzeniu ograniczeń w ruchu przygranicznym, a to wszystko było po to, żeby zapewnić naszym polskim służbom właściwe warunki do wykonywania ich zadań najpierw przy zabezpieczeniu granicy, a później również przy zabezpieczeniu granicy, ale jednocześnie przy budowie tej zapory granicznej. Czas pokazał, że opozycja nie miała żadnej z tych spraw racji, a rację mieliśmy my, obóz Prawa i Sprawiedliwości, rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, bo właśnie już rozpoczęcie budowy płotu, tego muru, jak niektórzy nazywają, a to w zasadzie jest ogrodzenie, czy może lepiej mówić o zaporze właśnie granicznej, spowodowało, a potem zwłaszcza kontynuacja tych prac inwestycyjnych przy budowie zapory spowodowała już na tamtym etapie obniżenie stopnia zagrożenia forsowaniem przez grupy nielegalnych migrantów polskiej granicy. Teraz, kiedy ogrodzenie zostało ukończone, na pewno będzie efekt jeszcze większy, mimo że próby ze strony reżimu Łukaszenki nie ustają. Wciąż z tamtej strony, ze strony białoruskiej, jest podsycana taka akcja forsowania granicy, ale to ogrodzenie będzie to zdecydowanie utrudniać. Ktoś może powiedzieć, że to jest za słabe ogrodzenie, bo to nie jest mur, można je przekroczyć. No to prawda, tylko że my nie zbudujemy, nie jesteśmy w stanie zbudować takiej zapory, której nikt w żadnych warunkach by nie był w stanie przekroczyć, ale chodzi o to, żeby utrudnić przekraczanie granicy osobom nielegalnie usiłującym to uczynić i po drugie, żeby ułatwić naszym służbom granicznym, wojsku, policji, ale zwłaszcza Straży Granicznej, wykonywanie zadań przy granicy. Pamiętajmy o tym, że jeszcze do tego fizycznego ogrodzenia dojdzie jeszcze perymetria, dojdą jeszcze te elektroniczne elementy zabezpieczenia i one spowodują, że Straż Graniczna, patrolując granicę, będzie mogła otrzymywać sygnały o próbie naruszenia, zbliżenia się nawet do tego ogrodzenia, będąc w innych miejscach, i to pozwoli na zaoszczędzenie sił i środków i reagowanie tam, gdzie to zagrożenie się pojawi. Także ogrodzenie ze wszech miar było i jest potrzebne. Trzeba je dokończyć w tym wymiarze elektronicznym jeszcze. No a pamiętajmy, że dzięki niemu także od dzisiaj w 183 obrębach, bo to nawet nie są miejscowości, a obręby, szersze obszary, zostały zniesione te zakazy poruszania się przy granicy, w niewielkich odległościach od granicy. Został tylko utrzymany ten zakaz w województwie podlaskim zbliżania się do ogrodzenia na odległość mniejszą niż 200 metrów. To chodzi o to, żeby właśnie ułatwić tym, którzy wykonują prace montażowe, spokojne dokończenie tych prac w tym wymiarze montowania elektronicznych elementów tego zabezpieczenia. Ale ta decyzja o zniesieniu tych ograniczeń, a ona, jeszcze raz powtarzam, była możliwa dzięki właśnie ogrodzeniu, umożliwi rozwój turystyki, takie swobodniejsze funkcjonowanie wszystkich podmiotów na tym terenie.
Panie ministrze, działania reżimu Aleksandra Łukaszenki były nastawione na destabilizację bezpieczeństwa w Polsce i niektórzy mówią wprost, że to były już pierwsze zwiastuny zakusów Rosji, jeżeli chodzi o napaść na Ukrainę.
Zdecydowanie tak było. Nie mamy co do tego dzisiaj najmniejszych wątpliwości. Wtedy też o to podejrzewaliśmy. Mieliśmy też pewne przesłanki, pewną wiedzę, żeby tak sądzić. No ale czas pokazał, zwłaszcza właśnie ten, który nastąpił po 24 lutego, a więc po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, że właśnie to był element taktyki, element przygotowania, rozpoznania, powiedzmy, element rozpoznania reakcji, jaka może mieć miejsce ze strony Zachodu. no bo przecież tu chodziło o Polskę, ale także i o reakcję innych państw Unii Europejskiej i NATO. No i Putin się tu na szczęście zdecydowanie przeliczył, bo wszystko wskazuje na to, że liczył, iż świat zachodni będzie dyskutował, będzie rozbity co do koncepcji reagowania, że nie będzie jednolity, że będzie to reakcja słaba, no jednak okazało się, że ta reakcja była dzięki Polsce w pierwszej kolejności, bo to Polska postawiła te sprawy od początku bardzo jasno i wyraźnie i sformułowała oczekiwania od innych państw, ale ta reakcja była coraz wyrazistsza, coraz lepsza. No a potem, kiedy już nastąpiła wojna na Ukrainie, też miało miejsce wzmocnienie tego reagowania, już to w sprawie dużo groźniejsze, bo to przecież jest wojna. To była wojna, jest wojna hybrydowa, forsowanie granicy przez celowo sprowadzonych w tym celu bardzo nastawionych agresywnie imigrantów, nie żadnych przecież uchodźców, a w przypadku już wojny na Ukrainie, no to ta reakcja wolnego świata była niezwykle ważna, wręcz podstawowa. Ale to przygotowanie tego wszystkiego miało miejsce podczas tej właśnie próby zdestabilizowania sytuacji na polsko-ukraińskiej, na polsko-białoruskiej granicy. No i tu myślę, że wyszliśmy z tego zwycięsko, zarówno w wymiarze takim, że nie daliśmy jako państwo polskie, ale też ze wsparciem, może nie takim realnym wsparciem, ale wsparciem politycznym, wsparciem co do postaw, co do deklaracji innych państw Europy. Daliśmy radę właśnie z tym zagrożeniem, nie pozwoliliśmy zdestabilizować sytuacji na granicy, nie pozwoliliśmy na masową falę nielegalnej migracji do Polski, do innych krajów zachodnich. Przecież inne kraje też korzystały z polskiej postawy, z polskiej aktywności w tej sprawie. Nie chcieliśmy, żeby wzorem Zbigniewa Herberta przesyłano nam dobre rady z krajów zachodnioeuropejskich. Chcieliśmy ewentualnie no, realnych działań. No i z tym był pewien problem na początku, ale ostatecznie, jeżeli chodzi o całe to zagrożenie ze wschodu, bo tak czy inaczej jest to zagrożenie ze strony Rosji, oczywiście przy wsparciu Białorusi, no to mamy tutaj reakcje, które spowodowały, że Putin, imperializm, neoimperializm rosyjski, on jest niestety odwieczny, jak się okazuje, nie mógł osiągnąć celów w postaci zajęcia terytorium Ukrainy.
I jeszcze jeden temat do opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej. Przedostały się między innymi ekspertyzy zachodnich planistów wojskowych, z których wynika, panie ministrze, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby pierwszym punktem kontaktu, a zatem powracamy do tematu wzmocnienia bezpieczeństwa w tej części naszej ojczyzny. Przesmyk suwalski.
Tak, od pewnego czasu przesmyk suwalski jest definiowany przez dowództwo NATO jako przestrzeń takiego pierwszego i największego zagrożenia ze strony Rosji dla nie tylko Polski, ale dla Paktu Północnoatlantyckiego w ogóle. No to wynika z rzeczy oczywistych, to wynika z położenia tego obszaru, wynika z faktu bliskości wobec tej części Rosji, którą stanowi obwód kaliningradzki, mocno przecież zinteresowany i dla Rosji ze względów strategicznych niezwykle istotny. No i rzeczywiście tutaj się pojawiają obawy takie, że może Rosja dążyć do tego, żeby doprowadzić do takiego podporządkowania tego obszaru i kontrolowania go, a to by oznaczało także kontrolowanie państw bałtyckich, bo w przypadku jakiejkolwiek operacji na tym terenie państwa bałtyckie pozostawałyby odcięte od NATO i od reszty sojuszu, ale oczywiście Polska by także na tym ucierpiała. Natomiast ja bym chciał przestrzec przed tworzeniem takiego wzrastającego poziomu lęku, bo naprawdę dzisiaj, czy to jest przesmyk suwalski, czy to jest Szczecin, czy to jest Zielona Góra, czy inny obszar Polski, to w przypadku agresji rosyjskiej bylibyśmy wszyscy zagrożeni, nie tylko przesmyk suwalski, a takie powtarzanie przez niektórych publicystów, także i niektórych naukowców, nawet na konferencjach popularno-naukowych, tego, że tutaj jest największe zagrożenie, powoduje, że ludzie zaczynają się bać. Ale pamiętajmy o tym, że naruszenie integralności terytorialnej państwa polskiego i naruszenie bezpieczeństwa obszaru NATO, no musiałoby spowodować, jeśli sojusz północnoatlantycki jest realnym sojuszem, a wierzymy, mamy też przekonanie, że jest realnym sojuszem, realną siłą, musiałaby nastąpić reakcja sojuszu na podstawie artykułu 5 prawda, Paktu Północnoatlantyckiego. Także tutaj nie ma sensu wzbudzać takiego niepotrzebnego, podwyższonego poczucia zagrożenia. Jest przemysł słowacki położony tak, jak jest. Wiemy o tym wszyscy, ale wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiego realnego zagrożenia ze strony Rosji, bo to by oznaczało znacznie większy konflikt w wymiarze już międzynarodowym, a chyba i światowym. Więc Rosja się na to nie zdecyduje i dlatego nie ma sensu odstraszać turystów od tego obszaru, nie ma sensu straszyć mieszkańców terenów związanych z Przesmykiem Suwalskim, bo na przykład już tutaj gdzieś się pojawiały takie pytania, no czy może trzeba się gdzieś przenosić do innego miejsca w Polsce czy za granicą, bo tutaj jest zagrożenie Rosją w Przesmyku Suwalskim. Już nic nie zmieniło, praktycznie sytuacja jest taka jak dotychczas, ale oczywiście nowy akt imperializmu rosyjskiego na Ukrainie pokazuje, że musimy w sposób bardzo zdecydowany przygotować się do różnych ewentualności, ale zwłaszcza wzmocnić nasze siły zbrojne jako siły odstraszania, kiedy by była taka potrzeba, mam nadzieję, że jej nie będzie, to siły reagowania, tak żeby się żadnemu naszemu nieprzyjacielowi nigdy nie opłacało Polski, ale to przez to i NATO, zaatakować. Więc mamy ustawę o obronie ojczyzny, są wzmacniane, rozbudowywane polskie jednostki wojskowe, jest zwiększany kontyngent NATO na całej flance wschodniej. To nie tylko chodzi o Polskę, ale też o inne kraje, właśnie które są wysunięte na wschód, kraje członkowskie NATO. Więc flanka wschodnia po, zresztą to wynika z ustaleń ostatniego szczytu NATO, ma być wzmacniana. Ważna jest zmiana definicji, bo NATO uznało właśnie w Madrycie, że Rosja jest największym bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. To jest taka nowa definicja. Przedtem raczej mówiono jeszcze o partnerstwie z Rosją. Dzisiaj jest to zdefiniowane zupełnie inaczej, bo sytuacja tego wymaga i za tym mamy nadzieję i przekonanie. Polska to negocjuje, polski prezydent, premier, minister obrony narodowej, żeby właśnie zwiększać nasze bezpieczeństwo w związku z obecnością i gotowością do reagowania sił NATO i to przejście z tego przejście z batalionowej obecności, jak było dotychczas, do wyższego rodzaju, wyższej formuły obecności wojskowej NATO na terenie flanki wschodniej, więc tutaj i na terenie Polski, Przesmyku Suwalskiego, to jest istotna zmiana i niech ci, którzy krytykują ustalenia szczytu w Madrycie, nie wprowadzają opinii publicznej w błąd. Jest to postęp, jest to kierunek dobry, jest to naprawdę uzgodnienie prowadzące w dobrą stronę. A że to nie jest tak, że wszystkie oczekiwania polskie są spełniane od razu i w takim wymiarze stuprocentowym, no to tak jest niestety, musimy z tym się liczyć, ale ważne jest to, że NATO stoi za nami, że uznaje nas, Polskę, za swojego pełnego sojusznika i członka, którego trzeba bronić, gdyby jego zagrożenie, gdy się pojawiło zagrożenie jego państwa i jego terytorium, tak samo wszystkich członków NATO, krajów bałtyckich, no i wszystkich członków paktu. No przecież po to jest pakt, żeby bronił wszystkich na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i za komentarz. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam również, szczęść Boże.
Bóg zapłać, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Jarosławem Zielińskim, byłym wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.